Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Nie bój się, mała trzutko, gdyż Waszemu Ojcu spodobało się dać Wam królestwo. Sprzedajcie to, co posiadacie i wesprzyjcie dodatkiem ubogich. Zróbcie sobie sakiewki, które się nie niszczą. Zadbajcie o skarby niewyczerpane w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mól nie zżera. Bo tam, gdzie jest wasz skarb, będzie też wasze serce. Bo tam, gdzie jest wasz skarb, będzie też wasze serce. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że przez Twoje słowo Ty nie tylko dajesz nam mądrość i zachętę, ale dajesz nam siebie. Dlatego pozwól nam dzisiaj, aby to krótkie słowo, to krótkie zwiastowanie pomogło nam dostrzec Ciebie i zapragnąć jeszcze więcej Ciebie w naszym życiu. Amen. Każdy z nas rodzi się z instynktem, takim pragnieniem czegoś więcej. Dlatego małe dzieci już od najmniejszych lat chcą być albo policjantami, albo tatą, albo mamą, albo strażakiem, albo astronautą. I te pragnienie nigdy nas nie opuszcza, ale wręcz przeciwnie, ono dorasta razem z nami. I w Ewangelii Łukasza Pan Jezus w 12 rozdziale wcale nie, odnosząc się do tego instynktu, wcale się jemu nie sprzeciwia, ale wręcz przeciwnie, dwukrotnie w wersetach 15 i 22 mówi, że rzeczywiście życie to coś więcej. W życiu jest coś więcej. Ale równocześnie przez 20 wersetów, od wersetu 13, ostrzega nas, że nasz instynkt ma dwa niebezpieczeństwa. Pierwsze to jest chciwość, a drugie to jest zamartwianie się, o czym mówiliśmy przez ostatnie 2 tygodnie. Chciwość celuje w spełnienie. Zamartwianie się w kontrolę i bezpieczeństwo, ale ani chciwość, ani zamartwianie się nigdy nie dowiezie. A dzisiaj Jezus kontynuuje. Kontynuuje swoją wypowiedź i w drugiej części 31 wersetu mówi nam: a te rzeczy będą wam dodane. O jakich rzeczach mówi? Cały czas o tych samych. O tych, których chce chciwość, które obiecuje chciwość i które obiecuje zamartwianie się, a mianowicie spełnienie, bezpieczeństwo. I Jezus mówi nam coś fascynującego, że te rzeczy będą nam dodane. Zauważcie, to jest niesamowicie radykalne. Te rzeczy będą nam dodane, kiedy? Kiedy przestaniemy ich szukać. A zamiast tego będziemy szukać czegoś dużo ważniejszego. Jezus uczy nas tutaj na samym początku, że to, czego naprawdę potrzebujemy, co wypływa z pragnienia naszych dusz, poczucie bezpieczeństwa, spełnienie, nie jesteśmy w stanie osiągnąć, zmierzając po to jakby po prostej linii, szukając tego bezpośrednio. Możemy tylko to otrzymać jako skutek uboczny szukania czegoś dużo ważniejszego. C.S. Lewis napisał kiedyś, że jeśli nic w tym świecie nie jest w stanie zaspokoić potrzeby twojej duszy, to może dlatego, ponieważ zostałeś stworzony do innego świata. Nie wiem, czy kiedyś mieliście taki moment w życiu, kiedy byłeś w parku, albo w górach, albo gdzieś nad oceanem i patrząc w dystans, może gdzieś na szczyt góry, albo zachód słońca, albo ten moment, kiedy samolot wyleciał z chmury, poczułeś, jakby twoja dusza ożyła. Poczułeś energię, szczęście i chciałeś pozostać w tym momencie, ale w tym samym momencie, kiedy zapragnąłeś czegoś więcej, utraciłeś to. Ta chwila jakby uciekła. Doświadczyłeś tego nie dlatego, ponieważ zapomniałeś o życiu, ale dlatego, ponieważ doświadczyłeś przypomnienia, że życie to coś więcej. Że życie to coś więcej. I to coś jest tam, gdzie Jezus nawołuje nas, abyśmy szukali. W Bożym Królestwie. Tak więc życie to więcej. I więcej jest tam, gdzie wychodzi poza ramy tego świata. Dlatego mamy szukać. Teraz, co to znaczy szukać Bożego Królestwa? Dwa punkty na dzisiaj. Szukać Bożego Królestwa to być człowiekiem żyjącym przyszłością. I szukać Bożego Królestwa to być człowiekiem z przyszłości. Być człowiekiem żyjącym przyszłością i być człowiekiem z przyszłości. Tak więc pierwsze, być człowiekiem żyjącym przyszłością. Wcześniej Jezus głupcem nazwał tego, który buduje stodoły, nie wiedząc, że wkrótce umrze i nie będzie mógł się nimi nacieszyć. To znaczy, głupcem jest ten, który nie żyje w przekonaniu, że wszystko tutaj na ziemi jest tymczasowe. Z kolei Jezus mówi w wersecie 33, raczej zróbcie sobie sakiewki, które się nie niszczą. Zadbajcie o skarby niewyczerpane w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mól nie zżera. To znaczy, że szukanie Bożego Królestwa to życie w pełnej świadomości, że jest coś więcej niż ten świat tutaj, więcej, że wszystko to tutaj na ziemi jest tymczasowe, że tak naprawdę ma datę ważności. Wszystko tu na ziemi ma datę ważności. Życie, które szuka Bożego Królestwa, to życie, które żyje w świadomości tego, że wszystko jest tymczasowe. Teraz, kiedy wchodzisz do Lidla i patrzysz w lodówkę i tam są dwa produkty i jedno jest o połowę tańsze, to dlatego, ponieważ te jedno ma datę ważności, która kończy się jutro, a te drugie za tydzień. I teraz mądrość nie polega na tym, że kupisz na cały tydzień tylko tego tańszego produktu, dlatego, bo jest tańszy, wiedząc, że wystarczy ci tylko, że tylko możesz go użyć i spożytkować do jutra. Wcale nie jest mądry ten, kto zbiera tylko tutaj, wiedząc, że wszystko tutaj jest tymczasowe. Raczej mądrość polega na tym, szukanie Bożego Królestwa polega na tym, że żyjesz w świadomości, że możesz nacieszyć się rzeczami tutaj tylko na chwilę. W piątek byłem na spacerze i zobaczyłem taki duży plakat. Na nim taki piękny, luksusowy dom z opisem poniżej. Zbudujemy dom, który opisze wielkość Twojego sukcesu. Zbudujemy dom, który opisze wielkość Twojego sukcesu. To znaczy, że Twoim sukcesem będzie luksusowy dom, w którym za 10, 20, może 50 lat, niech będzie, przestanie bić ci serce, albo zabiorą cię na Borowską i tam dokończy się historia twojego sukcesu. Historią twojego sukcesu będzie dom, którego ściany wcale nie zatrzymują trosk i problemów tego świata. Nie zrozumcie mnie źle. Nie ma nic złego w tym, aby posiadać ładny dom. Ale w tym zdjęciu zabrakło mi szczerości. Nawet w Lidlu wiedzą, że wszystko ma datę ważności. W tym zdjęciu zabrakło mi szczerości. Dlatego szukanie Bożego Królestwa to budowanie mojej nadziei, moich ambicji, mojego sukcesu, to, co zapewnia mi bezpieczeństwo i spełnienie nie na tym, co tymczasowe, ale na tym, co wieczne. Popatrz, Jezus mówi, zadbajcie o skarby niewyczerpane w niebie. To znaczy, że tak jak twoje życie, twoja praca, twoje wybory tutaj mogą kumulować rzeczy tutaj na ziemi, tak samo twoje życie, twoja praca, twoje decyzje mogą kumulować dla życia tam w niebie. To zdjęcie byłoby dużo prawdziwsze, gdyby znajdowało się po drugiej stronie wieczności. To tam będzie prawdziwa historia twojego sukcesu, która będzie trwała wiecznie. Jezus uczy nas, że możesz kumulować nie tylko to, co jest tymczasowe, ale co jest wieczne. A możesz to zrobić tylko wtedy, kiedy priorytet Bożego Królestwa staje się twoim priorytetem. Kiedy stajesz się człowiekiem przyszłości, ponieważ inwestujesz w przyszłość, która nadchodzi. Pamiętacie jeszcze takie telefony Nokia? Każdy je miał. Były niesamowite, niezawodne. W Snake'a mogłeś grać. Ale najważniejsze, że nie wiem, czy próbowaliście, mogłeś go zrzucić ze schodów, on dalej będzie działał. Nic się nie stanie z tą szybką. Teraz Apple stwierdził, że nie będzie rywalizował z Nokią i budował jeszcze silniejszego telefonu z jeszcze lepszą i odporniejszą szybką. Zamiast rywalizować i inwestować w to samo, tylko lepsze, Apple zainwestował w technologię przyszłości. I dlatego dzisiaj nikt już nie szuka telefonu, który jest odporny, ale który jest inteligentny, który robi świetne zdjęcia, pomimo tego, że co miesiąc musimy wymieniać szybkę. Zobacz, Apple wcale nie rywalizował z Nokią. Apple zainwestował w przyszłość. Szukanie Bożego Królestwa to nic innego jak świadomość, że wszystko tutaj jest tymczasowe. I jakkolwiek lepsze będziesz miał, ono zawsze będzie tymczasowe. Nawet Apple jest tymczasowy. Ale kiedy szukasz Bożego Królestwa, to inwestujesz w przyszłość, która nie ma daty ważności. Tą datą ważnością jest wieczność. Ale coś jeszcze. Nie tylko przygotowujesz się na świat bez daty ważności, ale Bóg zaopiekuje się twoimi potrzebami dzisiaj. Oto obietnica Jezusa. To jest deal, którego nie ma nawet na reklamach. Nie tylko otrzymasz wieczność, ale Bóg zaopiekuje się każdą twoją potrzebą dzisiaj. To jest pierwszy punkt. Szukać Bożego Królestwa to znaczy, że jesteś człowiekiem żyjącym przyszłością, ale to również oznacza, że jesteś człowiekiem z przyszłości. Jesteś człowiekiem z przyszłości. Werset dalej. Jezus mówi o Bożym Królestwie i nie mówi już w czasie przyszłym. Ale mówi, nie bój się, mała trzutko, gdyż waszemu Ojcu spodobało się dać wam królestwo. Dać wam oznacza teraźniejszość. Oznacza, że Pan Jezus obiecuje nam, wszyscy żyją, że otrzymujemy Boże Królestwo teraz. Co to znaczy, że teraz mamy już Boże Królestwo? Po pierwsze to oznacza, że Boże Królestwo, nie możesz szukać Bożego Królestwa, dopóki nie masz go już teraz. To znaczy, że nie możesz szukać Bożego Królestwa, jeśli nie jesteś już Jego częścią. To znaczy, że kiedy Jezus mówi, żebyś przygotował sobie sakiewki do Bożego Królestwa, to On na pewno nie mówi, że tymi sakiewkami możesz sobie zapracować na miejsce w Bożym Królestwie. Boże Królestwo możesz otrzymać tylko z łaski. Musisz je mieć, żeby w ogóle zacząć go szukać. Więc co to oznacza? Aby lepiej to jeszcze zrozumieć, że już dzisiaj jesteśmy w Bożym Królestwie, to musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy być w Bożym Królestwie, co to znaczy, czym jest Boże Królestwo. I teraz w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, w wersecie 28, Jezus mówi nam takie słowa. Przy odnowieniu wszystkich rzeczy, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swoim chwalebnym tronie, ci, którzy utracili domy, braci, sióstr, ojców, matki, otrzymają 100-kroć więcej i odziedziczą życie wieczne. Mówi, przy odnowieniu wszystkich rzeczy, to znaczy w tym czasie przyszłym, odnowieniu wszystkich rzeczy, to musi odnosić się do czasu, który opisuje Księga Objawienia, kiedy jest nowe niebo, nowa ziemia, kiedy Jezus jest na tronie, przy odnowieniu wszystkich rzeczy, Pan Jezus spełni te obietnice, o których właśnie powiedział. Ale teraz Tim Keller w swoim komentarzu wskazuje na coś bardzo ważnego. To słowo odnowienie ma dwa znaczenia. Jedno techniczne, a drugie filozoficzne. W technicznym znaczeniu ono oznacza regenerację. Ale w filozoficznym znaczeniu ma jeszcze głębszy sens. Ponieważ Grecy wierzyli, że świat, w którym żyjemy, posuwa się po równi pochyłej w dół. To znaczy świat staje się coraz gorszy. Staje się coraz trudniejszy. Zło narasta. Nigdy nie możemy wrócić do tego miejsca, w którym rozpoczęliśmy, ponieważ zawsze poruszamy się w dół. I Grecy wierzyli, że świat dochodzi do takiego miejsca, cały wszechświat, do takiego złego miejsca, w którym doświadcza odnowienia przez ogień. I wtedy koło się rozpoczyna od zera i znowu spada w dół. To znaczyło odnowienie. I greccy filozofowie używali dokładnie tego słowa. I teraz Jezus, posługując się tym słowem, mówi, to cała historia zmierza do kulminacyjnego momentu, w którym wszystko to zostanie odnowione. Wszystko to, co widzicie dookoła, zostanie odnowione, ale nie jako jako okrąg, nie w takim sensie, że znowu wrócimy do tego samego miejsca i znowu będziemy musieli odnawiać, ale na całą wieczność, ponieważ ten ogień, który odnowi wszechświat, to nie jakiś ogień, ale to moje panowanie, to moja władza, to mój dekret, to moja decyzja, to moja sprawczość. Czyli przed nami jest czas, Jezus mówi, przed nami nastąpi czas odnowienia, kiedy wszystko będzie nowe, kiedy ja będę królem i będzie to na zawsze. Nie będzie to równia pochyła, ale będzie idealnie. Będzie to miejsce, gdzie każde zło będzie zamienione w dobro i wszystko to, czego nie chcesz pamiętać, nie będziesz. Ale jest coś jeszcze niesamowicie ważnego tutaj. Kiedy Jezus używa tego słowa odnowienie, kiedy używa go w teraźniejszości, to dlatego, ponieważ my jako chrześcijanie doświadczamy tego odnowienia już teraz. Pamiętacie, Jezus powiedział, że tylko ten wejdzie do Królestwa Bożego, kto narodzi się na nowo. Kto narodzi się na nowo. I teraz w Tytusa 3 rozdziale, w 5 wersecie, apostoł Paweł, mówiąc o nowonarodzeniu, mówi tam, a On, to znaczy Bóg, zbawił nas przez odrodzenie. To jest to samo słowo, które użył Jezus, opisując czas przyszły. On zbawił nas przez odrodzenie poprzez Ducha Świętego, którego wylał na nas czas teraźniejszy w Chrystusie. Wiesz, co to oznacza? Że moc, która pewnego dnia będzie tak wielka, że oczyści wszechświat, która sprawi, że wszystko, co smutne, zło, niesprawiedliwe, stanie się prawdziwe, która sprawi, że wszystko będzie dobre i piękne, przychodzi do twojego życia już teraz. Częściowo, nie w pełni, ale naprawdę teraz. Dlatego Kela mówi, że bycie wierzącym człowiekiem to podróż w czasie, w przyszłość. Tyle, że ty nie idziesz w przyszłość, tylko przyszłość przychodzi do ciebie. Doświadczasz mocy odnowienia w swoim życiu. Moc z przyszłości przychodzi do twojego życia i zamieszkuje w tobie. Dlatego Jezus mówi o czasie teraźniejszym. Ponieważ Boże Królestwo jest pośród nas w życiu ludzi, wierzących ludzi już teraz. Ono w pełni dopiero nadejdzie, ale już teraz jest w naszym życiu. To znaczy, że Jego moc, że Jego odnowienie jest i musi przejawiać się w naszym codziennym życiu. Dlatego jako wierzący ludzie musimy żyć, to jest nasza definicja, z mocą przyszłości poprzez nowy standard życia. Dlatego apostoł Paweł mówi do aroganckich nauczycieli w Koryncie, że kiedy przybędzie, to zapoznam się nie z waszymi słowami, ale z mocą. Innymi słowy, z waszym życiem. Kiedy jesteś wierzącą osobą, to jesteś człowiekiem z przyszłości. Ponieważ moc z przyszłości mieszka w tobie i musi prowadzić do nowego stylu życia. I dopiero teraz jesteśmy w stanie zrozumieć, o czym Jezus mówi w 33 wersecie. Kiedy mówi, sprzedaj swój majątek i rozdaj ubogim. Sprzedaj swój majątek i rozdaj ubogim. Ewangelia Łukasza nieustannie mówi o pieniądzach. Jeśli ktoś mówi, że w kościele nie można mówić o pieniądzach, to musimy zmniejszyć kanon albo przynajmniej Ewangelii Łukasza. Kiedy przygotowywałem się do tej serii, to zauważyłem, że im dalej w tekst, tym więcej o sokiewkach, stodołach, monetach, pieniądzach. Ciągle o pieniądzach. Musiałem przeskoczyć kilka fragmentów albo połączyć je, bo nie będę mówił ciągle o tym samym. Ale to dlatego, ponieważ tak, Jezus zwraca się do ubogich ludzi. Jezus zwraca się do ubogich ludzi, ale Łukasz pisze Ewangelii Łukasza, bo tak się nazywał, do ludzi, którzy byli bogatsi. Łukasz pisze zaadresował cały ten list, do całą Ewangelię, do dostojnego Teofila. Łukasz pisze do ludzi ze średniej klasy. Gdybyśmy porównali tamten świat do naszego dzisiaj, to Łukasz pisze do takich ludzi jak my. Do ludzi wykształconych, do ludzi, którzy mają albo mają możliwości podpisania aktu własności, do ludzi, którzy potrafią czytać i pisać, nie wiem, czy to już powiedziałem, do ludzi, którzy mają wystarczająco jedzenia na następny tydzień, do ludzi, którzy dysponują swoimi własnymi wydatkami. Łukasz pisze do takich ludzi jak ty i ja. Tak więc dlaczego ciągle mówię o pieniądzach? Ponieważ nic lepiej nie opisuje rzeczywistego stanu naszego serca niż nasze podejście do finansów. Nic lepiej nie opisuje tego, czego tak naprawdę szukamy. Nic lepiej nie opisuje żywotności naszej wiary, jak nasze podejście do finansów. Popatrz, Bóg obiecuje, że zaopiekuje się naszymi potrzebami. A co obiecują pieniądze i finanse? Dokładnie to samo. Łukasz mówi ciągle o pieniądzach, ponieważ pieniądze są zazwyczaj tym, co zastępują Boga w naszym życiu. Co jest przeciwieństwem radykalnego dawania? Skąpstwo? Nie. Strach. Ponieważ Bóg obiecuje nam bezpieczeństwo, Bóg obiecuje nam satysfakcję, a pieniądze obiecują dokładnie to samo. Dlatego, kiedy buduję swoje bezpieczeństwo i swoją satysfakcję na finansach, na mojej majątności, to nie jestem w stanie dać innym, nie jestem w stanie się podzielić nie dlatego, że jestem złym człowiekiem, ale dlatego, że zbudowałem na tym swoje poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji. Dlatego strach jest przeciwieństwem radykalnego dawania. I teraz widzimy, że Łukasz łączy te wersety, aby pokazać nam, że tylko moc, która pochodzi z innego świata, moc Bożego Królestwa, jest w stanie wyplewić tego bożka z naszych serc. Tak, abyśmy mogli szukać niebezpieczeństwa w tym, co możemy zdobyć w tym świecie, ale aby prawdziwie Bóg stał się Bogiem naszego życia. Abyśmy mogli szukać Jego Królestwa. I w tych pięciu słowach Jezus depcze starotestamentowe standardy dobroczynności, jakim była dziesięcina. W tamtym czasie dziesięcina polegała na tym, że kiedy zebrałeś żniwo, to 10% oddawałeś na świątynię albo na biednych. Kiedy sprzedałeś coś i zdobyłeś 100 denarów, to 10 denarów oddawałeś komuś. Ale Jezus stawia tą zasadę do góry nogami i mówi, że w Bożym Królestwie sprzedaj swój majątek i rozdaj ubogim. Teraz, kiedy oddajesz 10%, to oddajesz z dochodu. Ale kiedy masz sprzedać, to nie oddajesz już z dochodu, ale ze swojego majątku. I Jezus mówi, w Bożym Królestwie jest nowa zasada. Sprzedaj, co masz. Zmniejsz standard twojego życia. Weź to, na czym budujesz swoje bezpieczeństwo, swoją satysfakcję i oddaj to na potrzeby biednym. Czy widzisz, jak radykalny jest Jezus? Czy 10% to nie jest hojność? Oczywiście, że jest. Gdyby każdy z nas dawał 10%, gdyby każdy na świecie, każda osoba na ziemi dawała 10% na potrzeby innych, to nie byłoby potrzeby na świecie. Nie byłoby biednych. Ale Jezus uczy nas, że możesz dawać 10%, ale budować swoje własne królestwo na pozostałych 90%. Innymi słowy, możesz przestrzegać prawa litery, ale nie szukać Bożego Królestwa, ale swoje własne. Możesz przestrzegać przekazań, ale twoje serce jest oddane dokładnie temu samemu, co każdy ateista na ziemi. Jezus nie mówi, nie dawaj dziesięciny, jeśli dajesz. Ale Jezus również nie mówi, jeśli zaczniesz dawać, to coś się zmieni w twoim życiu. Jezus mówi, ja chcę twojego serca. Tylko moc Bożego Królestwa, który mieszka w tobie, które otrzymałeś w nowym narodzeniu, może to zmienić. Dla większości z nas sprzedać coś, aby oddać ubogim, jest głupstwem. Ale Boża moc nie przychodzi do naszego życia, aby nas ogłupić, ale żeby nas uwolnić od złudnego poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji na nieprawdziwych rzeczach. Tylko Bóg może dać nam prawdziwą satysfakcję, prawdziwe spełnienie. wiedząc, że bezpieczeństwo i spełnienie czeka na nas w pełni w Bożym Królestwie, ale już teraz możemy Jego doświadczać. Już teraz możemy Go doświadczać w naszym życiu, kiedy nasze serce znajduje się tam, kiedy szukamy tego Królestwa. Ale teraz już na koniec. Jeśli to jest prawda, to dlaczego tak nie żyjemy? Jezus kończy swój wywód tymi słowami. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Kiedy słyszymy to zdanie wypowiadane przez Jezusa, to spodziewalibyśmy się, że Jezus powie, tam gdzie będzie twoje serce, będzie twój skarb. Ale Jezus mówi, gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. To znaczy, że Jezus pokazuje nam, że serce człowieka zawsze za czymś pożąda, zawsze czegoś pragnie i zawsze pragnie tego, co kocha i doceni najbardziej. Biblijna definicja serca to nie to, co bije w nas i pompuje krew. To również nie nasze emocje, ale to centrum decyzyjności naszego życia. Nasze serce zawsze będzie podążać i kierować nas za tym, co kochamy najbardziej. Tak więc Jezus mówi nam, że nigdy nie będziesz szukać Bożego Królestwa, dopóki twoje serce nie będzie cenić Bożego Królestwa bardziej niż cokolwiek innego. Serce zawsze za czymś podąża, nie da się go zatrzymać, zawsze będzie podążać, można tylko zmienić skarb, który twoje serce ceni najbardziej. I nigdy nie doświadczysz zmiany, mocy nowego życia poprzez lepsze plany, poprzez lepszy balans, poprzez lepszy coaching, ale tylko poprzez zmianę tego, co ceni twoje serce. Tylko wtedy, kiedy Boże Królestwo jest cenniejsze od mojego własnego, od wszystkiego tutaj na ziemi, mogę naprawdę zacząć Go szukać w mocy odnowienia. Jak mogę to zrobić? W liście do Filipian w 2 rozdziale czytamy, że Jezus przyszedł na ziemię, uniżył się tak bardzo, że zostawił swoje królestwo, aby umrzeć na krzyżu za moje i twoje grzechy. A wiesz, dlaczego to zrobił? Ponieważ ty byłeś skarbem jego serca. Ponieważ ty byłeś ważniejszy od niego niż dla niego niż luksusy nieba. I teraz Jezus jest na tronie i zaprasza cię, abyś szukał Jego Królestwa, wiedząc, że na tronie siedzi ten, którego serce oddane jest Tobie, którego serce oddane jest Twoim potrzebom, Twojej przyszłości. Czy widzisz, kto siedzi na tronie? Czy widzisz Jego miłość do Ciebie? Czy widzisz, że On zrobił dla Ciebie więcej niż ktokolwiek, niż jakikolwiek sukces mógłby to zrobić dla Ciebie na ziemi? I im bardziej zobaczysz, tym bardziej Twoje serce ulokuje swój skarb nie tutaj na ziemi, ale tam w niebie. Wtedy będziesz mógł powiedzieć, szukam Bożego Królestwa, ponieważ nikt nie kocha mnie tak bardzo, jak ten, który siedzi na tronie tego Królestwa. I nikt nie może zatroszczyć się o moje potrzeby, jak ten, który oddał za mnie moje życie. I im bardziej to zobaczysz, im bardziej to stanie się prawdziwe dla twojego życia, tym bardziej twoje serce będzie ciągło cię, będzie ciągnęło, będzie sprawić, że będziesz podążać za potrzebami szukania Bożego Królestwa. Pomódlmy się. Dobry Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który oddał dla nas wszystko. Pozwól nam, aby przez wzgląd na to, co Ty zrobiłeś dla nas i wzgląd na to, że tylko w Tobie jest prawdziwe spełnienie i wieczność, i życie, i to, co ma naprawdę sens. Pozwól nam szukać tych rzeczy na Twoją chwałę. Amen.